11 września ukazał się twój debiutancki album Wilcze Łyko, ale nowicjuszem na scenie muzycznej nie jesteś. Powiedz, dlaczego dopiero teraz zdecydowałeś się na swoją pierwszą płytę solową?
Wiesz co, ta decyzja tak naprawdę była częścią ewolucji jakiegoś procesu i nigdy nie byłem dobry w decyzjach, jak mam być szczery, tak na samym początku wywiadu. Więc tak jak powiedziałem, ta decyzja była wynikiem procesu. Nie była natomiast męską, twardą i szybką decyzją, żeby zrobić coś na przykład w ciągu 2 miesięcy, więc a poza tym to jest debiut i jakby wiesz, jakbym miał 35 lat, to też miałoby to jakiś sens. Wiesz, dzieci też nie posiadam, to jest moje pierwsze dziecko, a coraz bardziej lubię dzieci, więc może kiedyś bym miał swoje własne, takie prawdziwe, nie muzyczne.
A co skłoniło cię do podjęcia współpracy z wytwórnią Kajaks jako takim labelem, który będzie dbał o twoje interesy?
Było to też dosyć naturalnie przez to, że Nowika mnie zaprosiła, a już wydała w Kajaksie. Potem zacząłem współpracę z Andrzejem Spolikiem i poznałem się z tymi ludźmi, polubiłem ich i to było dosyć naturalne, że podpisałem z nimi kontrakt. Więc to nie było tak, że miałem swoje demo i chodziłem po wytwórniach, tylko od początku wiedziałem, że wydam to w Kajaksie.
Na płycie Wilcze Łyko dominuje folk, jest tam też troszeczkę grunge'u, trochę indie rocka, nawet trochę bluesa. Ja wiem, że muzycy nie lubią określać swojego stylu, ale gdyby ciebie pod groźbą niemożności tworzenia dalszego muzyki poprosili o to, żebyś określił styl muzyczny Skubasa, to co byś odpowiedział?
Czy w ogóle ja jestem człowiekiem już trochę starszej daty, więc na przykład określenie indie mi się zawsze kojarzyło, że to jest rock z indie, ale to chyba nie o to ci chodziło.
No nie.
Wiesz co, nazwałbym to po prostu crossoverem. Jakby wymienianie tych wszystkich podgatunków ma też sens, bo jest tam troszkę folku, jest tam trochę rocka, jest tam trochę grunge'u, jest tam trochę takiej melancholijnej muzyki właśnie spod znaku Smolika. Jest tam też trochę jakby, może niesłyszalnego, ale pierwiastka drum and bassowego, ponieważ tą muzyką miałem też jakiś epizod. Gdzieś to się wszystko jakoś połączyło. Nie ma tam elektroniki. Sięgnąłem do korzeni, cenię sobie akustyczne brzmienie, więc wiesz, no, chciałbym mieć swój rodzaj muzyki, ale to chyba do tego trzeba mieć jakąś iskrę bożą w sobie, albo też trzeba się naprawdę solidnie napracować, więc wszystko przede mną. Może piąty album nie będzie nazywany indie rockiem, tylko indie skubasem, no nie wiem.
A powiedz mi, jak podobają ci się porównania wytwórni, które w notkach reklamujących płytę wystosowują? Porównanie do takich artystów jak Bon Iver czy też Fleet Foxes?
Wiesz co, ta notka była tak naprawdę sporządzona przez nas, żeby zachęcić ludzi do przychodzenia na te pierwsze koncerty, żeby jakby fani tych zespołów mogli się udać na ten koncert, wiesz, z nadzieją znalezienia wspólnego mianownika. I tak naprawdę można było podać innych artystów i też to jakoś by się sprawdziło. Wydaje mi się, że wszyscy żyjemy w świecie porównań i to z jednej strony może być dobre, właśnie jakoś tam promocyjnie, a z drugiej strony może być złe i krzywdzące. Na pewno złe i krzywdzące to nie jest w tym przypadku, ponieważ bardzo cenię tych artystów, co nie znaczy, że usiadłem i chciałem przerysować ich albumy, zrobić kalkę. Na pewno są dla mnie znaczący. Pojawili się gdzieś po drodze w pracy nad tym albumem. Więc jeśli o to już chciałbyś zapytać, czy to oni zainspirowali mnie do zrobienia takiej muzyki, to mówię śmiało, że nie. A czy wpłynęli na mnie? Mówię śmiało, tak.
Zanim jeszcze płyta ukazała się na rynku, to świat poznał singiel Lino Skoczek. Powiedz mi, czy miałeś wpływ na wybór tego kawałka jako utwór promujący płytę? I jeżeli tak, to dlaczego zdecydowałeś się właśnie na ten utwór?
Braliśmy pod uwagę kilka utworów i tak naprawdę ja bym znalazł tam inne utwory, które mogłyby być też singlowymi. Aczkolwiek ten utwór jakiś jest taki, wiesz, słowiański trochę i ma fajny tekst i wpadającą w ucho melodię refrenową, więc tak naprawdę to nie był jakiś taki skomplikowany wybór. Po prostu ludzie też z wytwórni jakoś zgodnie wybierali ten kawałek, ja na to przystałem jak najbardziej. I chyba to był dobry ruch, tak mi się wydaje.
I powstał też klip do tego kawałka, już jest on do obejrzenia na YouTubie. W ciągu niecałych 2 tygodni ponad 11 tysięcy odsłon klipu. To jest dobry wynik twoim zdaniem? W ogóle jakoś śledzisz te statystyki? Mają dla ciebie znaczenie?
Wiesz co, mają znaczenie dla próżnego ego. A czy to jest dobry wynik, to ty mi możesz bardziej powiedzieć, bo skoro jesteś dziennikarzem, to może się bardziej zajmujesz takimi rzeczami jak śledzenie. Ja zacząłem dopiero śledzić odsłuchalność, jak to można nazwać, dopiero jakby na samym sobie. Bardzo mnie to zaskoczyło, że wiesz, jakby zanim wyszedł klip, kawałek ukazał się na YouTubie i ma w tym momencie 60 tysięcy odtworzeń, a płyta wyszła 11 września, więc chyba to jest dobry chyba jest to wynik jak na debiutanta i tylko się wyłącznie z tego cieszę, bo to świadectwo, że ludzie chcą tego słuchać.
No to przy temacie klipu pozostańmy jeszcze. Czy twoim zdaniem on może być traktowany jako taka metafora muzycznego biznesu, to co się tam dzieje w tym klipie?
Wiesz co? Jak najbardziej. Nie pomyślałem akurat nigdy, interpretując to o muzycznym biznesie, ale jak najbardziej.
I jeszcze przy linii skoczku pozostaniemy, bo ten kawałek debiutował na 28. miejscu listy trójki. Czy akurat ma dla ciebie jakieś specjalne znaczenie to, że twój kawałek pojawił się na tym kultowym zestawieniu?
No kurczę, no co mam powiedzieć? Znowu jestem miło zaskoczony, że jestem na liście obok Skankenezji i nie wiem jakiego jeszcze zespołu. No w każdym razie trójka ma dużą moc i jakby też pewną legendę, więc no totalne zaskoczenie i sama radość z tego. Nie spodziewałem się, że się dostanie na listę. Super, po prostu.
Teksty na płycie Wilcze Łyko są autorstwa twojego, a także innych osób,
tak.
Między innymi Miki Urbaniak, także Sławka Młynarczyka. Powiedz mi, które teksty lepiej ci się śpiewa, te autorstwa twojego czy autorstwa cudzego? I jeżeli chodzi o te teksty cudzego autorstwa, czy masz jakieś problemy w ich interpretacji?
To znaczy, żadnych problemów nie miałem, dlatego że jakby one powstawały w jakiś sposób w konsultacji ze mną. Do Miki na przykład zwróciłem się z konkretnym tematem, napisałem jej wszystko, co tam chciałem zawrzeć, miałem też linijki na refren, więc ona tak naprawdę dopełniła to, co ja chciałem powiedzieć. Jest dwujęzyczna, można powiedzieć, dwunarodowa, więc chciałem się zgłosić do kogoś, kto ten angielski jednak ma na nieco wyższym poziomie niż ja. Co do innych kooperacji, to jest tak, że ja też poszukiwałem, będąc początkującym tekściarzem, poszukiwałem też ludzi, którzy mogą mi pomóc i nie zawsze te kooperacje były czymś udanym. No i te bardziej kooperacje udane znalazły się na płycie. Te utwory dotyczą mnie i zgadzam się z tym, co tam jest zawarte, więc nie ma tutaj mowy o interpretacji tak naprawdę jakiejś specjalnej, bo ta muzyka jest dosyć prosta, melodie są proste, teksty są też raczej proste, więc to się samo śpiewa.
Czyli ta dwujęzyczność płyty to jest coś zamierzonego, czy po prostu tak wyszło, że pisali tam teksty również ludzie, którzy posługują się wyłącznie angielskim językiem?
Wiesz co, to był wynik pewnego kompromisu, bo ja nie ukrywam, że lubiłem zawsze śpiewać po angielsku i nawet kiedyś był taki plan, żeby ta płyta była cała po angielsku, ale w jakiś sposób się przełamałem i zrobiłem ten krok, żeby tym swoim językiem, którym się porozumiewam na co dzień, tą płytę wypełnić i w większości jest po polsku i też jest w większości napisana przeze mnie, więc to jest też mój prywatny jakiś sukces. No, może to być odbierane przez ludzi bardzo różnie, a ja tam swój sukces w tym dostrzegam.
Zaciekawił mnie taki kawałek i jego tytuł przede wszystkim, Prawie jak Kurt. Powiedz mi, czy to jest twój jakiś hołd dla Kurta Cobaina z Nirwany, czy...
To nie do końca jest hołd dla Kurta Cobaina, ale jest taki to hołd trochę dla muzyki garażowej, dla muzyki grunge'owej, na której też wyrosłem. I tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam chciałbym zrobić kiedyś płytę tylko taką, no, żeby na koncercie się totalnie spocić. I też nie ukrywam, że ten utwór trochę odbiega od reszty, ale fajnie. Wydaje mi się, że na klimatycznym koncercie, jak sobie zagramy taki jeden utwór, trochę nawet z przymrużeniem oka, czy z pewną przekorą, damy czadu po prostu.
A co właśnie takiego jest inspirującego dla ciebie w grunge'u, w muzyce garażowej?
No wiesz co, ciężko mi jest też tak jednoznacznie... Musiałbym się przenieść w tamte czasy, kiedy słuchałem tej muzyki, ale grunge jakoś odcisnął duże piętno. Te emocje, te brzmienia, te akordy, totalnie jakoś mnie to chwyciło i no, jak można usłyszeć, trwa to gdzieś nadal.
To teraz pomówmy sobie o okładce, która jest bardzo ciekawa, bardzo intrygująca. Powiedz mi, czy pomysł na nią wyszedł od ciebie i dlaczego akurat ten pies?
Pomysł na okładkę był moim pomysłem. Rozmawiałem przez telefon z grafikiem Przemkiem Blazykiem, bardzo krótko. Powiedziałem mu, jaki klimat mnie interesuje, co ten pies ma przedstawiać, wyrażać, co ma mieć w oczach. Dałem mu jakieś wytyczne, naprawdę przez 5-minutową rozmowę. Gość to zrobił genialnie. Wyściskałem typa, jak spotkałem go przy okazji Męskiego Grania. A dlaczego pies? Dlatego, że mam jakąś słabość do bokserów. Miałem takiego psa przez 11 lat. Nazywał się Argo. Poza tym gdzieś słyszałem opinię, że czasem przypominam tą rasę psów, dlatego że marszczę czoło i mam smutne oczy.
Twoja muzyka jest dosyć minimalistyczna i chciałbym się dowiedzieć, czy to jest wynik twojego wychowania muzycznego, czy raczej przekór przeciwko panującym obecnie trendom na rynku muzycznym?
To nie, z tym bym się nie zgodził. A ja lubię minimalizm w muzyce. Lubię przestrzeń w muzyce, obojętnie czy to jest drum and bass, czy to jest płyta Smolika, czy płyta Loco Star. Lubię przestrzeń w muzyce i wydaje mi się, że trochę przestrzeni na tej płycie jest. Nie jest tak gęsto, tylko jest właśnie miejsce, żeby to sobie zagrać z gitarą akustyczną albo z całym zespołem, dodać jakiś instrument. Jestem na to miejsce.
To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, gdzie widzisz siebie za jakieś 5-10 lat?
To najtrudniejsze pytanie z tych, które zadałeś. Wiesz, pytanie jest takie, czy pytasz realisty, czy pytasz marzyciela, czy pytasz idealisty?
Pytam Kubasa, który, no, mam nadzieję, jest po trochę realistą, trochę marzycielem i w odpowiedzi na to pytanie troszeczkę popuści wodę fantazji jednak.
Mhm. Wiesz co, no, to w takim razie zamienię się w marzyciela. Pozwól.
Proszę bardzo.
Marzenia mam takie, żeby jak najwięcej z tej swojej muzyki, którą tworzę, która w komputerze w niezliczonych ilościach się gdzieś tam wala, żeby ją po prostu dać do ludzi, tak jak zrobiłem to z tą swoją płytą pierwszą, gdzie ktoś po prostu mógł mnie poznać, jakby co ja tam w ogóle robię. To jest pewno moim marzeniem. Marzeniem jest też, żeby grać swoje rzeczy na koncertach, żeby nie grać tak zwanych chałtur, żeby nie robić czegoś wbrew sobie, żeby ta pierwsza płyta wyznaczyła dalsze moje artystyczne życie. Bardzo w to wierzę, a abstrahując od tego, czy ta płyta się sprzeda, czy ludzie o niej zapomną po pół roku, to jest na pewno mój jakiś plan. Marzeniem też jest moim właśnie nie tyle, że będę miał własne mieszkanie, czy wypasiony samochód, czy właśnie jakieś dobra materialne, to jednak, jeśli o tym mowa, to moim marzeniem jest mieć sprzęt, na którym mógłbym nagrywać płyty w domu, sprzęt do nagrywania, instrumenty różne, typu banjo, typu dobro i tak dalej, i tak dalej. No i w takim już zupełnie nie muzycznym marzeniem jest to, chociaż też muzycznym trochę, bo jednak podróże się łączą z muzyką często, jest podróżować po świecie, zobaczyć wiele miejsc na innych kontynentach. Nie miałem nigdy okazji, byłem tylko raz w Stanach. No i takim marzeniem największym byłoby granie koncertów za granicą, co u nas się nieczęsto zdarza, żeby artyści z Polski gdzieś tam wyjeżdżali. Ale gadamy sobie o marzeniach, popuściłem wodę, tak jak proponowałeś, więc...